sportowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Zagasa już 8 minut po godzinie 19 na antenę Polskiego Radia Poznań. Powraca dzisiejsze, ostatnie tegoroczne wydanie audycji w sportowym rytmie. Mamy niedzielę, 18 dzień grudnia. Na spotkanie ze sportem i muzyką zapraszają Paweł Kretkowski, który program realizuje. W studio pracują
Wojciech Bernard
i Krzysztof Ratajczak. A do 20 m.in. wizyta na Kawaliadzie 2022 na terenie poznańskich targów. O zbliżającym się meczu eliminacji Mistrzostw Europy tenisistów stołowych pomiędzy Polską a Portugalią. Będzie o kolarstwie, będzie mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole. Zajrzymy także na imprezę judocką. Będzie również o bieganiu i o sportowym pasjonacie. To wszystko do godziny 20 i teraz najważniejsze informacje w skrócie.
Trochę się naczekaliśmy, ale już wiemy, Argentyna znów mistrzem świata w piłce nożnej. W emocjonującym, dramatycznym spotkaniu finałowym, które zakończyło turniej w Katarze, Argentyńczycy ostatecznie okazali się lepsi od Francuzów, wygrywając po rzutach karnych. W regulaminowych 90 minutach remis 2-2. W dogrywce obie drużyny strzelają po jednej bramce i o wszystkim decydują w serii jedenastek, a w nich Argentyńczycy pokonali rywali 4-2. Królem strzelców tej imprezy na otarcie łez najlepszy piłkarz Francuzów Kylian Mbappé. Dawid Kubacki wygrał dzisiejszy konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w szwajcarskim Engelbergu. Kolejne miejsca zajęli Manuele Fettner z Austrii i Słoweniec Andrzej Laniszek. Na piątej pozycji uplasował się Piotr Żyła. Po pierwszej serii odpadli Aleksander Zniszczał, Kamil Stoch oraz Jakub Wolny. W klasyfikacji generalnej liderem jest Kubacki, ma 74 punkty przewagi nad Laniszkiem. Radosław Kawęcki zajął 7 miejsce w finale 200 metrów stylem grzbietowym podczas Mistrzostw Świata w pływaniu na krótkim basenie w Melbourne. Zwyciężył Amerykanin Ryan Murphy. Był to ostatni występ polskiego zawodnika na zakończonej dzisiaj w Australii imprezie. Trwa mecz 10. kolejki Ekstraklasy Szczypiornistek. Dobra postawa ekipy Urbisu Gniezno, który na wyjeździe walczy ze Starym Elbląg i prowadzi w drugiej części tego spotkania 23-20.
A my powracamy do gorących meldunków z 11. kolejki Ekstraklasy Koszykarek w Centrum Sportowym Politechniki na Piotrowie. Dzisiaj Eneas TS Politechniki Technika Polska gra z Eneą Gorzów Wielkopolski, a ten mecz ogląda Dawid Cytrowski.
No, meldunki może i gorące, choć tutaj atmosfera, mam wrażenie, że jednak już troszkę siadła i się wyraźnie ochłodziła, bo mam też takie wrażenie, że emocje w tym spotkaniu skończyły się wraz z syreną, która oznaczała koniec drugiej kwarty tego spotkania, bo kiedy zaczęła się trzecia, to błyskawicznie faworyzowane gorzowianki osiągnęły tutaj naprawdę solidną przewagę. Już po kilkudziesięciu sekundach było 9-0, jeśli chodzi o bilans tej trzeciej kwarty. Ta przewaga urosła 55-44, no a teraz zakończyła się już kwarta numer 3. Na tablicy wyników 19 punktów przewagi zespołu Enei AZS-u Gorzów Wielkopolski. 71-52 przyjezdne tutaj prowadzą i są na najlepszej drodze do tego, żeby wygrać po raz 10 w tym sezonie. Szkoda, bo wydawało się, że tutaj poznanianki będą w stanie nawiązać taką wyrównaną walkę. Natomiast kiedy tylko wrzuciły ten drugi, może nawet trzeci bieg podopieczne trenera Dariusza Maciejewskiego, no to zawodniczki Wojciecha Szawarskiego z kolei już tylko oglądały ich plecy. Zobaczymy, jak będzie wyglądała ta ostatnia kwarta tego spotkania, czy uda się może chociaż część tych strat odrobić. Kiedy spoglądam też na statystyki indywidualne, no to wyraźnie widać, że tutaj poznanianki nie mają sposobu na turczynkę seniurek. Ona 20 punktów zdobyła, niewiele mniej, bo 19 francuska Zoe Wadu, 16 punktów Smith, także tutaj rzeczywiście gorzowianki także indywidualnie wyraźnie przeważają. Spoglądam także na osiągnięcia poznanianek, 13 punktów Alicji Saton, 7 punktów Kateryny Rymarek, 7 punktów Agnieszki Skobel, 12 punktów Jowany Popowicz. To jeśli chodzi o te najskuteczniejsze w poznańskim zespole. No zobaczymy, rozpoczęła się czwarta kwarta tego spotkania. No i miejmy nadzieję, że chociaż część tych strat uda się tutaj odrobić, choć ta czwarta kwarta dobrze rozpoczęta przez gorzowianki. W tym momencie na tablicy wyników 73-52, a do zakończenia tego spotkania 9,5 minuty.
Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day, and man will live forevermore because of Christmas Day.
od czwartku do dzisiaj na terenach targowych w Poznaniu odbywała się Jeździecka Kawaliada 2022. Najważniejsze oczywiście konkursy skoków przez przeszkody zaliczane do rankingu światowego FEI. Dzisiaj ten najważniejszy konkurs Grand Prix Poznania. Zatem przenosimy się na poznańskie targi. Posłuchajmy Grzegorza Hałasika.
Jarosław Skrzyczyński na Intorido, czwarte miejsce w konkursie Grand Prix podczas kawaliady w Poznaniu. To były dwa bezbłędne przejazdy, przejazd wstawowy i przejazd w rozgrywce. Jest satysfakcja, że dwa bezbłędne przejazdy, czy jednak rozczarowanie, że trzech szybszych się znalazło?
Czy rozczarowania nie ma, to jest młody koń, on zbiera dopiero doświadczenie, on tak naprawdę od roku, pierwszy raz w ubiegłym roku tutaj szedł finał średniej rundy, zrobił jedną zrzutkę, tak naprawdę on ma mało doświadczenia. Ta prędkość myślę, że przyjdzie z wiekiem i z doświadczeniem. Był bardzo długi dystans, było też krótkie najazdy, ryzykowne, także starsze konie miały tutaj większe pole do popisu.
Intorido to teraz pana podstawowy koń, ale coraz więcej tych startów, coraz więcej zgrania i doświadczenia.
Tak, to jest podstawowy koń, na pewno na przyszły rok, na dzień dzisiejszy jest to mój tam podstawowy, ale chodzą też już młode konie, które myślę, że będą deptały po piętach jemu.
I trochę tych startów tutaj było w Poznaniu?
Tak, tak, miałem tam na drugiej hali jedną młodą klacz, tutaj miałem trzy inne konie, także wszystkie pokazały się z dobrej strony.
Ten konkurs zaliczany był i do Ligi Europy Centralnej, i do Pucharu Świata, ale gdy jest się na etapie zgrywania z koniem, takiej pracy, to na te rankingi na razie się nie patrzy.
Nie myślałem o tym, żeby się kwalifikować na przykład na Puchar Świata, bo to jest jeszcze zbyt mało doświadczony koń w dużych konkursach, ale na takich kwalifikacjach musi zbierać doświadczenie.
Ale Jarosław Skrzyczyński objął prowadzenie w cyklu Kawaliada Tour.
No, to miło. Może utrzymamy to.
Natomiast jeszcze do niedawna startował pan na Jericho, to był podstawowy koń, taki międzynarodowy, topowy. Już syn Patryk się na nim bardzo dobrze tutaj pokazał w Poznaniu. Patryk się uczy od Jericho, bo chyba nie Jericho od Patryka.
No, obydwoje chyba uczą się siebie, a Patryk uczy się jeździć tak naprawdę. I na razie to dobrze wyglądało, bo to ma tak naprawdę, siedzi na nim od 10 dni. I dwa razy tutaj startował, także dwa razy dobrze wyszło. Mam nadzieję, że to będzie para na przykład na Mistrzostwa Europy Juniorów.
Remco Ben na koniu, Holal van de Bisschop, para z Holandii, wygrywa konkurs PKO Bank Polski Grand Prix pod panem prezydenta miasta Poznania.
Przypomnijmy ten najważniejszy konkurs jeździeckiej kawaliady, która zakończyła się dzisiaj w Poznaniu. Najbliższy czas to oczywiście święta Bożego Narodzenia i powitanie Nowego Roku, ale po Nowym Roku znów będziemy mogli w Poznaniu emocjonować się kolejną ciekawą sportową imprezą.
Kibice, którzy odejdą od wigilijnego stołu, także będą po zabawie sylwestrowej już w najbliższych dniach nowego 2023 roku, będą mieli wielkie sportowe wydarzenie w stolicy Wielkopolski, dokładnie w hali Citizen, ale o wszystkim, co to będzie, o szczegółach opowie szef Wielkopolskiego Związku Tenisa Stołowego, pan Tadeusz Nowak. Wydarzenie naprawdę duże.
Wydarzenie duże, ostatnio takie podobną imprezę, ale w kategorii kobiet gościliśmy w 2018 roku. Tym razem będzie to mecz w ramach eliminacji drużynowych Mistrzostw Europy w konkurencji męskiej. Polska, Portugalia w hali Citizen dokładnie 6 stycznia w Święto Trzech Króli o godzinie 16:30. Wielkie wydarzenie. Zapraszamy sympatyków białej piłeczki z Wielkopolski, z Poznania i z całej Polski. Myślę, że wielkie wydarzenie, duże atrakcje sportowe, oprócz tego losowanie okolicznościowych nagród wśród kibiców, występ artystyczny, no ale przede wszystkim skupiamy się na tym wydarzeniu sportowym. Jest to mecz w ramach eliminacji drużynowych Mistrzostw Europy.
Powiedzmy kilka słów o tej polskiej reprezentacji. Jak obecnie plasuje się w tym rankingu europejskim, światowym? Kto nią dowodzi?
Nadal trenerem jest pan Tomasz Krzeszewski. Drużyna została odmłodzona. Można powiedzieć, że na dzisiaj są to wczorajsi wicemistrzowie świata, Miłosz Radzimski, Maciej Kubik, Samuel Kulczycki. Myślę, że bardzo atrakcyjny zespół polski, zespół bardzo młody. Natomiast drużyna przeciwna, Portugalii, jest wyżej notowaną drużyną. Zapowiada się, myślę, naprawdę atrakcyjne wydarzenie na światowym poziomie tenisa stołowego.
Jeżeli chodzi o hala Citizen, świadomy wybór, żeby tamten doping niósł polski tenisistów stołowych?
Liczymy na frekwencję dużą, na sympatyków, że dopiszą i szczególnie mamy świadomość, że ten dzień, piątek, Święto Trzech Króli, dzień wolny od pracy o godzinie 16:30 pozwoli kibicom na liczne przybycie.
Jeszcze dopytam, bo to jest zawsze pozyskiwanie dużych imprez, wiąże się z pewnymi trudnościami. Trzeba te ścieżki wydeptać. Jak to się udało panu, Wielkopolskiemu Związkowi, żeby organizację meczu reprezentacji polskiej domańskiej otrzymać?
Dostaliśmy przydział tego prestiżowego meczu od Polskiego Związku Cisza Stołowego w ramach uznania za dotychczasowe wydarzenia, ale też chcę powiedzieć, że miasto Poznań będzie głównym partnerem tego wydarzenia. Dziękujemy pani dyrektor, pani Ewie Bąk już za współpracę, za inicjatywę. Przed nami miesiąc, niecały miesiąc działań i przygotowań do tego największego wydarzenia Cisza Stołowego od kilku lat.
22,5 minuty po 19. Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Najbliższe minuty poświęcimy kolarstwu i różnych jego odmianach. Oczywiście patrząc w perspektywę do przodu na 2023 rok, już wiemy, że wyścig Tour de Pologne, impreza światowej rangi, rozpocznie się pod koniec lipca 2023 właśnie w stolicy Wielkopolski. Ale my teraz przenosimy się do Tarnowa Podgórnego. Tam mocna ekipa Tarnowi, Tarnowo Podgórne właśnie, niedawno tamci kolarze podsumowali kończący się sezon.
Kolejny sezon za kolarzami Tarnowi, Tarnowo Podgórne. Główny trener tarnowskiego klubu Piotr Broński. Największe sukcesy waszych kolarzy w tym sezonie?
Piękny sezon, aż tak bym powiedział, troszeczkę niespodziewany. 23 medale w przeciągu całego sezonu zdobyte przez zawodników. Super wynik, 7 złotych medali. Jako największy sukces myślę, że to jest właśnie złote medale. Na szosie zdobyliśmy w młodzieżowcach i w elicie, w jeździe drużynowej na czas złoty medal i w dwójkach. Również Radosław Frączak, nasz lider, zdobył brązowy medal na szosie, który też jest bardzo wartościowy, ale w Madisonie na torze wraz z Piotrkiem Maślakiem złoty medal. To są konkurencje olimpijskie, dają nadzieję na fajną przyszłość. No, najmocniejsza grupa młodzieżowa, ale też warto wspomnieć o tych najmłodszych, czyli o Gabrieli Nowakowskiej i Zosi Hibner. Myślę, że to będą też takie rodzynki, które wyrosną na świetnych kolarzy. W tym roku zdobyły złoty medal w sprincie drużynowym. Właśnie mają potencjał na torze, jak widać. Fajnie się rozwijają, także również na nie liczymy.
Kto już osiągnie pewien wiek, żegna się z Tarnowie, Tarnowo Podgórne. Też tak jest w tym sezonie?
No tak, oczywiście. Natomiast musimy również cieszyć się z tego, że zawodnicy robią progres, rozwijają się, szukają swojej szansy dalej. Podpisują kontrakty zawodowe. Igor Seng idzie do Wostera, kolejny zawodnik w tym roku. Naprawdę to również cieszy. My im dajemy szansę na pewnym etapie rozwoju, a później już trzeba walczyć o swoje i podpisywać te kontrakty i być po prostu profi.
Ale macie też swoją renomę, jesteście klubem, który potrafi ściągnąć kolarzy z innych klubów i innych regionów kraju wręcz.
Tak, dokładnie. Mamy już świetną markę, co bardzo mnie cieszy, bo pracowaliśmy na to kilka lat. Ci najzdolniejsi juniorzy do nas przychodzą bardzo chętnie, bo widzą, że tutaj są bardzo dobre warunki, można się rozwijać, jest pełne zaplecze, ścigamy się na najlepszych wyścigach z seniorami. No również to jest bardzo, bardzo fajne i cieszy. Najlepszy zawodnik klubu Radosław Frączak, to jest zawodnik, który przyszedł do nas 2 lata temu z Akademii Michała Kwiatkowskiego z Torunia. Świetny zawodnik, bardzo wszechstronny. To chcielibyśmy, żeby jeszcze ten rok u nas kolejny 2023 przejeździł i liczymy na to, że podpisze kontrakt zawodowy. No, bardzo wszechstronny, on zdobył 12 medali w zasadzie w różnych konkurencjach. Natomiast druga wyróżniona, Zosia Hibner, świetnie się rozwija. Duże zaskoczenie notabene, bo w zeszłym roku tak troszeczkę była cicha, spokojna gdzieś tam w peletonie, a w tym roku już zdobyła 3 medale. Także no fajny narybek na kolejne kategorie.
Radosław Frączak, klub kolarski Tarnowia, Tarnowo Podgórne.
W 2022, no to na pewno Mistrzostwo Polski na torze w Omnium, 3. miejsce. Mistrzostwa Polski pari drużyn w Godzieszach. Dużo medali też na storu przywiozłem, ale takim głównym miejscem moim to było 6. miejsce na Mistrzostwach Europy. W Anadii, w Portugalii, to były Młodzieżowe Mistrzostwa Europy. Celowałem na podium, ale jednak nie ten dzień, nie te nogi i trzeba było się pocieszyć, co to było.
Tor czy szosa?
Powiem tak, jestem trochę urozmaiconym kolarzem i uniwersalnym, więc to mi się bardzo podoba.
Ale jeżeli jesteś dobrym torowcem, to na szosie raczej czasówki?
Klasyki ze startu wspólnego na szosie to taka moja domena, myślę, przeważająca.
W przyszłym roku, żeby nie było gorzej, natomiast utrzymać ten poziom, na pewno będzie to duże wyzwanie, ale podołamy. Mamy świetne zaplecze zawodników, trenerów, sponsorów świetnych, którzy nas wspierają, więc na pewno to będzie kolejny bardzo fajny sezon. Karpacki wyścig kurierów, który będzie na wiosnę w weekend majowy, 5-etapowy. Na pewno byśmy chcieli, żeby nasi zawodnicy tam się fajnie pokazali, bo to jest dla nich trampolina do tego, żeby mogli podpisać kontrakty zawodowe, być zauważonym. No i nasze wyścigi oczywiście, które organizujemy. Mamy mały wyścig pokoju dla tych najmłodszych. To będzie też bardzo ważna impreza, żeby nie powiedzieć numer jeden. I Puchar Polski, który będzie również przed samymi mistrzostwami polskich szosowymi, więc bardzo fajny wykładnik tego, co będzie się działo na najważniejszych imprezach.
W sportowym rytmie.
działa od ponad 20 lat klub turystyki rowerowej Sygma Poznań z prezesem Ryszardem Rurką, który jednocześnie jest wiceprezesem Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Panie Ryszardzie, turystyka rowerowa, wiele osób jeździ na rowerze, ale co się kryje pod tym hasłem?
Jeździmy cały czas na rowerach, organizujemy imprezy dla siebie, dla społeczeństwa. Po prostu kryje się za tym przyjemność, rozrywka, zdrowie. Bierzemy udział w imprezach ogólnopolskich, jeździmy po kraju, po Europie.
Czym różni się turystyka rowerowa od wyścigów kolarskich? Bo ostatnio modne informacje o tym, że wyścig 80 Tour de Pologne wystartuje w Poznaniu, ale domyślam się, że troszkę to inny rodzaj jazdy na rowerze, prawda?
No, my jeździmy trochę wolniej i dużo zwiedzamy. Liczy się jazda, ale również jeździmy od punktu do punktu, zwiedzamy zabytki, poznajemy nowe miejsca, po prostu delektujemy się jazdą. Tym bardziej, że turystykę uprawia jednak wielu emerytów, nie tylko młodzież, ale bardzo dużo emerytów. No, ta jazda nie jest tak szybka.
Jeżeli chodzi o to zwiedzanie na rowerze Wielkopolski, jak sobie z tym dajecie radę? To są najbliższe okolice Poznania. Jakie były takie najciekawsze Pana zdaniem imprezy?
Najbliższe okolice Poznania to robimy wycieczki w zasadzie w każdy weekend prawie. Natomiast organizujemy większe imprezy, nawet ogólnopolskie. Na przykład ja organizuję osobiście co roku tak zwane parki krajobrazowe. Ściągamy na tą imprezę 100, 120 ludzi, 140. To jest impreza czterodniowa. Na przykład Rogaliński Park Krajobrazowy, Powicki Park Krajobrazowy. Ostatnio robiliśmy imprezę z bazą w Cichowie, żeśmy tam zwiedzali park imienia generała Chłopowskiego.
Wspominał Pan także o tym, że bywacie na imprezach międzynarodowych. Zresztą jest specjalne też stowarzyszenie, specjalne imprezy turystyki rowerowej i wiem, że niebawem też Polska, a może Wielkopolska będzie starać się o organizację takiej imprezy.
Tak, to za kilka lat. Natomiast my co roku bierzemy udział w UECT, to jest Europejski Tydzień Turystyki Rowerowej i w przyszłym roku będzie Hiszpania. Co roku z klubu jeździ kilkuosobowa ekipa. Natomiast osobiście organizowałem wyprawę rowerową 20 kilka osób na Bornholm. W 2013 roku zdążyliśmy być jeszcze przed wojną na Krymie.
Jeżeli chodzi o klub, którego Pan jest prezesem, czyli o Sygmę, ile osób jest zaangażowanych w taką w miarę czynną działalność jazdy na rowerze turystyczną?
Mamy członków 33, wszyscy jeżdżą. Natomiast jeżeli chodzi o organizację, zajmuje się kilka osób, kilkanaście, głównie zarząd. I mamy tak zwanych przodowników turystyki rowerowej. Szczególnie oni się zajmują prowadzeniem grup, organizowaniem wycieczek, organizowaniem konkursów.
Jesteście, domyślam się, otwarci na kolejnych członków, tych, którzy no nie chcą ścigać się na rowerach w tym wielkim kolarskim peletonie, tylko właśnie uprawiać turystykę rowerową. Zgadza się?
No jesteśmy otwarci, zapraszamy do siebie zawsze. Siedzibę mamy na Starym Rynku 90, zapraszamy, to jest przy oddziale PTTK. Mamy też stronę swoją, katerysigma.com.pl. Także zapraszamy na stronę, prowadzimy konto na Facebooku. A najbliższe plany, ja tu już mam przed sobą plan na przyszły rok. Na przykład organizujemy co roku od 10 lat tak zwane Wiosna z Koziołkami. Koleżanka organizuje rajd, na który przejeżdża około 100 osób. To jest impreza trzydniowa i jeździmy po Poznaniu. To jest bardzo trudny rajd, bo trudno się jeździ po mieście, ale nam się to już udaje.
Życzymy powodzenia w tej kolarskiej, fantastycznej przygodzie. A jak zakończyła się przygoda z dzisiejszym meczem koszykarskiej ekstraklasy dla zawodniczek Enei AZS-u Politechniki Poznań? Podejmowały Enee Gorzów, a ten mecz oglądał Dawid Cytrowski. Dawid, chyba po tym ostatnim meldunku wiemy, że te końcowe informacje też pewnie nie są dla fanów akademiczek z Poznania najlepsze.
No niestety nie, tutaj faktycznie wielkich emocji w drugiej części tego spotkania już nie było, o ile przed przerwą poznanianki toczyły wyrównaną walkę, przypomnę, przegrywały po dwóch kwartach jedynie dwoma punktami, 44-46, no to trzecia fatalna kwarta, którą poznanianki przegrały aż 8-25, w zasadzie wszelkie ich nadzieje rozwiały, ta czwarta kwarta troszkę lepsza, no ale też gorzowianki już grały głębokimi rezerwami. Ostatecznie to spotkanie zakończyło się porażką poznanianek 66-89. Gdzie szukać pozytywów? A no właśnie właśnie może z tej pierwszej kwarty, którą poznanianki wygrały 25-16, no i może z tego, że tutaj rezerwowe podopieczne Wojciecha Szawarskiego dostały swoje minuty, bo i pograły Malina Piasecka, i Alicja Rogozińska, i Weronika Jarecka, i Weronika Piechowiak, i Karolina Dżochowska. One mogły tutaj dostać swoje szanse, one mogły te ekstraklasowe minuty łapać i to na pewno będzie procentowało w przyszłości. To niestety nie wystarczyło na liderki tabeli. Oby wystarczyło w Toruniu, bo już w najbliższą środę, ostatni przed świętami mecz poznanianek, wyjazd do Torunia na mecz z tamtejszą Energią. Dzisiaj niestety drużyna z Gorzowa Wielkopolskiego dla poznanianek była za mocna. Przypomnę, Enea AZS Politechnika Poznań przegrała z Eneą AZS-em Gorzów Wielkopolski 66-89.
Dziękujemy bardzo. Przebieg tego spotkania relacjonował na naszej antenie Dawid Cytrowski. Trochę lepsze informacje dla wielkopolskich kibiców napłynęły z Elbląga, gdzie zakończyło się spotkanie 10. kolejki Ekstraklasy Szczypiornistek. I tam Beniaminek Rozgrywek, czyli zespół PR Urbis Gniezno, ostatecznie wygrał ze startem 29-28, choć przypomnę, do przerwy to zespół gospodarzy prowadził 16-13. Gratulacje. Teraz znów w audycji w sportowym rytmie zmieniamy dyscyplinę. Coraz bliżej końcówka 2022 roku, to oczywiście czas podsumowań. Na takie ostatnio pokusili się przedstawiciele PGE Akademii Judo Poznań, m.in. trener i prezes tego klubu Radosław Miśkiewicz.
Grupa nam się cały czas powiększa, z roku na rok jest nas coraz więcej. 1300 dzieci obecnie mamy w klubie. 17 trenerów pracuje z tą całą grupą podopiecznych, więc cieszymy się, że jest jednak tak dużo podopiecznych, że rodzice nam ufają, że trenerzy chcą z nami pracować, więc jesteśmy z tego dumni jako wodarzy klubu. Każdy medal nas cieszy. Wiadomo, że medal Mistrzostw Polski to medal Mistrzostw Polski. Cieszy to, że kolejni nowi zawodnicy przychodzą, robią medale Mistrzostw Polski. W każdej grupie wiekowej mamy medale. To napawa optymizmem, że idziemy w dobrym kierunku i medale Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata tylko są w kwestią czasu.
Pod względem organizacyjnym znów kilka udanych imprez.
No oczywiście nasze kampy olimpijskie, które zapraszamy gwiazdy olimpijskie. W tym roku pierwsza edycja Winter Camp, nowy twór. Znów udana impreza. Mamy mocny sztab naprawdę organizacyjny, więc myślę, że nie będziemy się zatrzymywać w imprezach, które będziemy organizować, tylko czekać na kolejne imprezy.
Jedną z tych zawodniczek, która w 2022 roku przynosiła najwięcej powodzenia ekipie Akademii Judo Poznań, jest Natalia Stokłosa.
Skończyłam teraz juniora, przechodzę do seniora i w kategorii 48 kilo. Moim największym sukcesem w tym roku to był srebrny medal na Mistrzostwach Polski seniorów.
Srebrny medal to z jednej strony sukces, z drugiej trochę pewnie zostaje niedosyt, że to nie był najwyższy stopień podium.
Tak, jasne, na pewno jest niedosyt, ale też jestem zadowolona, bo jest to mój pierwszy seniorski medal, więc to dobry początek i mam nadzieję, że za rok będzie złoty medal.
Zwłaszcza, że miała już pani ochotę zakończyć karierę.
Rok temu miałam kryzys po właśnie Mistrzostwach Polski Seniorów, gdzie nie udało mi się zdobyć medalu i byłam lekko załamana. Chciałam skończyć judo, ale dzięki trenerowi Radkowi wspierał mnie i nadal jestem tutaj i jestem mu wdzięczna za to.
I jest o co walczyć w roku 2023.
Tak, no na pewno ten złoty medal Mistrzostw Polski Seniorów i chciałabym się zakwalifikować na Mistrzostwa Europy Młodzieży oraz też Seniorów.
Jeden z zawodników, który przyniósł w 2022 roku najwięcej sukcesów w ekipie Akademii Judo Poznań, Damian Kubiak.
W tym roku największy sukces było pierwsze miejsce na Pucharze Europy w Hiszpanii, później drugie miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych, no i zamknąłem sezon z piątym miejscem bardzo wysokim dla mnie na Mistrzostwach Polski Seniorów. Zaczęło się od moich braci starszych, którzy mnie tam zaprowadzili i mi się spodobało. To już trwa około 12 lat, no i tak do teraz.
Rodzony Poznania?
Nie, z Daszewic, koło Poznania.
Chcemy być jak najlepsi, chcemy być najbardziej profesjonalni. Oczywiście każdy wie, że mamy problem z salą, więc cel na najbliższy czas jest zbudowanie sali z prawdziwego zdarzenia, żeby to była profesjonalna sala, żebyśmy byli najlepsi w kraju, żeby zawodnicy mieli najlepsze warunki do treningu.
Na Zagorze za 24 minuty, godzina 20, na antenie Radia Poznań audycja w sportowym rytmie. W przełajowych 5-kilometrowych wczorajszych zawodach nad jeziorem Rusałka w Poznaniu pod szyldem City Trail po raz drugi w tej edycji zwyciężył Sebastian Nowicki, który pokonał trasę w czasie 14 minut i 50 sekund. W kobiecej rywalizacji najlepsza tym razem okazała się debiutująca w City Trail Zofia Teofilowska z czasem 18 minut i 28 sekund. A uwaga, ćwierć wieku temu, gdy jeszcze mało kto biegał dla przyjemności, poznaniak Eugeniusz Rybka uczcił swoją 50. rocznicę urodzin biegiem na 50 kilometrów. Tuż po świętach 28 grudnia w okolicy ulicy Browarnej pan Eugeniusz nabiegowo będzie świętował 75. urodziny, ale z racji wieku sam na ten dystans się nie porwie. W 1997 roku nasz reporter Grzegorz Hałasik z mikrofonem czekał na mecie na jubilata, zatem musiał się dowiedzieć, jak tym razem będą wyglądały biegowe urodziny.
We wrześniu 1997 roku, gdy Eugeniusz Rybka skończył 50 lat, postanowił z tej okazji przebiec 50 kilometrów. Eugeniusz Rybka kończy 75 lat, nie będzie się w tym wieku porywał na 75 kilometrów, ale Geniu, będzie okazja, żeby kolejny twój okrągły jubileusz na sportowo nabiegł. Jerzego Wołczki.
Wszyscy uczestnicy, którzy będziemy biegać 28, i to będzie wokół pięknych terenów 5 kilometrów, i wszyscy razem ci uczestnicy, którzy będą ze mną biegać, czyli goście i w ogóle przybyli, chcemy to przebiec jako 75 łącznie. Ja sobie chciałbym pobiegać 7,5, moja chrześniaczka 7,5, już będzie 15, czyli zostanie nam 60 do przebiegnięcia. Tak chciałbym tego dokonać. Raczej jako zawodnicy, tu już harpagany takie, nie poddamy się, żadna pogoda. Każda pogoda jest dobrą pogodą.
Kogo zaprosiłeś do wspólnego biegania z okazji 75. urodzin?
Marian Kapitańczyk, który uczestniczył też w mojej 50. Czesiu Szymkowski, który był pilotem mojego przedsięwzięcia na rowerze, mierzył, co 5 kilometrów mi podawał, jakie czasy uzyskuje na tej 50. No i potem, jak dobrze pójdzie, a tu mi zgłaszał także pan Janusz Rajewski z żoną, no i pozostali przyjaciele, o rodzinka oczywiście.
No, pamiętam, jak 25 lat temu byłem jako początkujący reporter na twoim jubileuszowym biegu z okazji 50. urodzin. Czasy się zmieniły. Wtedy biegacze byli rzadkością. Teraz biega mnóstwo ludzi.
Tak, to są zupełnie inne czasy.
Cały czas trochę biegasz.
Dużo na rowerze jeżdżę i tak pięknie nabiegałem. Uważam siebie za jakiegoś spełnionego. W Luboniu na 11 kilometrów ten bieg niepodległy. Cudowna sprawa. I po raz pierwszy w życiu, proszę sobie wyobrazić, że pierwszą piątkę kilometrów i drugą przebiegłem idealnie. Nawet różnicy nie było jednej sekundy, także ponad 100 osób młodych, 20-30 sześciolatków zostawiłem z tyłu, a czas mój był na mecie 1 godzina i 40 sekund. Uważam to za sukces. No i jako 70-latek nawet zająłem 3. miejsce, z czego jestem dumny i bardzo zadowolony.
Gratulacje dla pana Eugeniusza. Przypomnijmy jego bieg 28 grudnia. Lubimy bardzo informować o tak pozytywnie zakręconych pasjonatach sportu, a tych, jak się okazuje, nie brakuje także w innych dyscyplinach i konkurencjach.
Wielu sportowców, przede wszystkim w stolicy Wielkopolski, doskonale zna człowieka, który ma taką ksywę kibicowską, Kufelek, a rozszyfrowując to Andrzej Szymenderski, bo obdarowuje pan często ludzi sportu takimi specyficznymi rzeczami. Co to jest? I stąd się bierze też pseudonim.
Tak, to są kufelki, beczułki dla zawodników, dla trenerów, dla prezesów różnych klubów, nie tylko Lecha, Warty, także Środy Wielkopolskiej, Górnika Konin, Jeroty Jarocin, no i wiele, wiele innych. Ostatnio na przykład Hopel, Villarreal. Jest to moja pasja, ja to lubię robić, no nie mówię, że to nie jest to cenowo dla mnie gracja, ale ja się cieszę, że coś takiego mogę dla nich zrobić i mam nadzieję, że kiedyś to zawsze jak zobaczę, to o, był taki kibic wierny od 63 lat, Lecha, oczywiście drużyn piłkarskich, nie tylko w Wielkopolsce.
Z czego wykonywane są te prawdziwe, wręczane kufelki wykonywane przez kufelka?
No, kufelek to robię z powiedzmy tak, z drewna, ale to inaczej mówiąc, z klamerek drewnianych. Rzadko to idzie teraz kupić. Przede wszystkim teraz już wszystko plastik, ale jest taki jeden sklep specjalny, gdzie staram się to na zamówienie, żeby mi to dostarczyli, i to już robię. Zacząłem to robić od trenera Smudy, jak był w Lechu, aż od obecnego Holendra. Każdy trener to ma. 80% drużyny piłkarskiej Lecha, którego serdecznie pozdrawiam.
Kiedy się narodziła ta sportowa pasja? Jak mówisz, od tylu, kilkudziesięciu już lat trwa kibicowska pasja.
Tak, mój dziadek i wujek jest z zawodu, był kolejarzem. Mieszkali na Maszynowej w Dębiec. Stadion pierwszy Lecha to był pod nosem. Jak parowóz dudniał, że Lech zaczyna mecz, no to ja bocznymi tam drzwiami, gdzieś tam przez płot, dziurami i tak dalej, się na ten mecz starałem być. I to człowiek, nawet pierwszą flagę mi mój chrzestny Eugeniusz świętej pamięci zrobił i przyniósł taką trąbkę, jak to mieli kiedyś drużnicy, taką wyginaną. I to od tego się zaczęło i to zostało do dziś.
To sygnał, że na antenie audycji w sportowym rytmie wracamy do piłki nożnej w ramach magazynu Wielkopolskie Gole. Dzisiaj jednak tylko komplet rezultatów 15. kolejki spotkań Ekstraklasy Futsalu. Dwie wielkopolskie drużyny ze zmiennym szczęściem na wyjazdach radzące sobie podczas tego weekendu. Zespół Red Dragons Pniewy przegrał w Lubawie z Konstraktem 1-2, natomiast Futsal Leszno pokonał na wyjeździe FC Toruń 5-3. W pozostałych zakończonych już spotkaniach AZS UW Wilanów zwyciężył ekipę Klireksu Chorzów 3-1. Rekord Bielsko-Biała pokonał ekipę Piasta Gliwice 6-2, a Dreman Opole Komprachcice wygrał z BSF Bochnia 4-0. Pozostałe mecze trwają.
W tym tygodniu piłkarze Lecha Poznań wznowili treningi po 4-tygodniowych urlopach, ale to pierwsza część tych urlopów. Będą jeszcze mieli przerwę świąteczno-noworoczną, ale posłuchajmy, co o tym pierwszym etapie przygotowań do nowego sezonu, do nowej rundy mówią trener John Van Den Brom oraz pomocnik kolejorza Jesper Karlström.
Dobrze, że po ostatnim meczu dostaliśmy wolne ze względu na Mistrzostwa Świata. 4 tygodnie bez treningów wszystkim dobrze zrobiło, chyba także i mnie przydały się małe wakacje. W poniedziałek jednak wróciliśmy, ci, którzy grali w meczach reprezentacji, wrócili w środę. To zawsze dobrze widzieć swoich piłkarzy, jak znów pracują, fizycznie wyglądają całkiem nieźle. Nie ma żadnych urazów, brakuje tylko Michała Skurasia, który ze względu na udział w Mundialu wróci dopiero po nowym roku. Teraz warunki pogodowe są trudne, no nie tylko dla was, dla dziennikarzy, ale także dla piłkarzy. Mamy jednak kryte boisko, to ułatwia zadanie. Przez 10 dni chcemy zrobić bazę pod obóz w Dubaju. Od stycznia zostanie 4 tygodnie do startu ligi. Będziemy gotowi, bo wreszcie będziemy mieli czas na treningi. Czy będą transfery? Ja naprawdę jestem zadowolony z grupy, którą mam do dyspozycji. Możemy być także zadowoleni z pierwszej rundy, z tego, co udało się ugrać, jak rozwinęli się poszczególni piłkarze. Ale oczywiście, jeśli pojawi się jakaś okazja na rynku, no to jesteśmy na nią otwarci. Wtedy możemy rozmawiać. Na razie jednak nie ma żadnych konkretów.
Now? It's nothing concrete, something like that.
No, it's nice to see all the guys and to...
Fajnie znów zobaczyć się kolegów z drużyny. Generalnie jest tak, że kiedy nie grasz w piłkę przez kilkanaście dni i odpoczywasz, to nie możesz się doczekać, kiedy wrócisz. I tak jest teraz. Dlatego dobrze, że już wracamy. W przyszłym tygodniu znów dostaniemy wolne na święta. Sam planuję wylecieć do Szwecji i spędzić ten czas z rodziną, ale po nowym roku wylatujemy na obóz. Sam czuję się dobrze. Mieliśmy plan treningowy, który musieliśmy zrealizować sami na wakacjach. Chyba każdy z nas czuje się świeżo, nawet jeśli boiska są teraz twarde, a na dworze jest bardzo zimno. Ze względu na Mundial trzeba było zmienić rytm, liga skończyła się wcześniej, ale to dla nas dobrze. Jesienią rozegraliśmy naprawdę sporo meczów i ta krótka przerwa była potrzebna.
Piłkarze Lecha Poznań już po urlopach, ale przed nimi druga część, jak wspominaliśmy, a piłkarze Warty wciąż mają wakacje. Ale my dzisiaj zaglądamy do poznańskiej Warty w nieco innym ujęciu, o ekipie AMP Futbolu teraz w naszej kolejnej rozmowie.
Na 5. miejscu AMP Futbolowa drużyna Warty Poznań zakończyła sezon 2022. Kierownik sekcji Kacper Pyto. To dobry wynik, to 5. miejsce, czy czujecie lekki niedosyt?
Oczywiście, zawsze dla nas jest to jest niedosyt, gdyż zawsze celujemy w jak najwyższe miejsce. Sezon pokazał, że byliśmy w stanie nawiązać walkę równy z równym z lepszymi zespołami. Do samego końca walczyliśmy też o wyższe miejsce. No niestety nie udało się, aczkolwiek zawsze patrzymy w przód i zawsze chcemy być jak najlepsi i nie patrzymy na to, że to było dla nas gorszy wynik, tylko bierzemy taką cenną lekcję i będziemy dalej, żeby być coraz lepszym zespołem.
No właśnie, mówisz o tym, że patrzycie w przód, natomiast żeby właściwie wnioski wyciągnąć, też pewnie trzeba analizować poprzednie sezony i kiedy tak sobie patrzysz na tą świeżą ligę, jakby nie było, ona z roku na rok faktycznie, ten poziom sportowy jest coraz wyższy?
Tak, oczywiście. Niestety dla nas zespoły się wzmacniają też z zawodnikami z zagranicy, podnoszą swoje gdzieś tam kompetencje na treningach i to widać też po innych zespołach, że naprawdę tworzą zgrane ekipy. Tak samo u nas też widać, że ten poziom się podnosi i po prostu z roku na rok liga staje się coraz bardziej profesjonalna pod względem właśnie sportowym czy organizacyjnym też. I to się przekłada po prostu na coraz gdzieś tam lepsze wyniki naszego zespołu czy innych zespołów. Widać to na przykład po strzelonych bramkach w tym sezonie, gdzie naprawdę bilans pod tym względem mieliśmy naprawdę, naprawdę zadowalający nas.
Po raz pierwszy w historii piłkarz Warty Poznań AMP futbolowej sekcji pojechał także na Mistrzostwa Świata i to też tak sobie myślę, że to jest jakieś wyróżnienie dla całego klubu.
Pracujemy nad zawodnikami, gdzieś tam staramy się też wprowadzać tych zupełnie nowych zawodników i rozwijać się jak tylko mogą. Właśnie w ten sposób się udało z Marcinem, który zaczynał od zera i pojechał na Mistrzostwa, co jest dla nas satysfakcjonujące, że po prostu widać rezultaty pracy na zgrupowaniach, na treningach i po prostu możemy się tylko tym cieszyć, że mamy takich zawodników w lidze.
A o tym, że poznańskie środowisko amp futbolowe jest mocne, świadczy chociażby fakt, że wiceprezes Warty Poznań Michał Wieczorek został całkiem niedawno także członkiem zarządu Polskiego Związku Amp Futbolu. Z jakimi ty założeniami do władz tej organizacji wchodzisz? Bo tak naprawdę to jest świeży związek, który gdzieś dopiero się rozwija, jak i cała dyscyplina w tym kraju.
Tak naprawdę związek ma 4 lata, dlatego musiały być nowe wybory. Już pierwsze rzeczy mogliśmy wprowadzić. Przede wszystkim chcemy zrobić troszkę więcej, jeśli chodzi o sprawy zewnętrzne i też zarządzanie troszkę klubami. Dlaczego chcemy to zrobić? Dlatego, że aktualnie to jest wszystko tak, jak wyglądało kiedyś w Polskim Związku Piłki Nożnej, gdzie wszystko było drukowane, wysyłane, podbijane, stemplowane i tak dalej, i tak dalej. My chcemy tutaj wprowadzić troszkę digitalizacji, chcemy troszkę regulaminy poprawiać. Teraz dla przykładu w tym sezonie, który się zakończył, mieliśmy zespoły, które występowały w Amp Futbol Ekstraklasie, ale zawodników nic nie łączyło z klubami i w każdym momencie zawodnicy mogli sobie poprzechodzić z jednego do drugiego klubu, co niekoniecznie było fajne, ponieważ wtedy kluby były w szachu tych zawodników i zawodnicy mogli wymyślać sobie pewne rzeczy, które mają być wprowadzone. Teraz chcemy to zmienić, chcemy wrócić sytuację 180 stopni, także od przyszłego sezonu chcemy już zrobić deklarację, chcemy zrobić system na bazie ekstranetu Polskiego Związku Piłki Nożnej, taki nasz wewnętrzny ekstranet, który też będzie, w którym będziemy mogli zarejestrować zawodników, w którym będziemy mogli wyznaczać sobie terminy spotkań, zgłaszać kadrę na turnieje. Natomiast jeśli chodzi o te sprawy zewnętrzne, to chcemy też troszkę wyjść do sponsorów, ponieważ inne nasze projekty są mocno obsadzone sponsoringami. Mamy wrażenie, że 20% tego potencjału jest wykorzystane, a chcemy wykorzystać 100, jak nie więcej procent.
Ale też już pierwsze takie decyzje sportowe za wami, bo trzeba było zmienić selekcjonera reprezentacji Polski, a to zawsze jest trudna decyzja.
To była bardzo trudna decyzja, tym bardziej, że Marek był w Amp Futbolu 11 lat. Już, że tak powiem, na samym końcówce jego kariery z Amp Futbolem, coś się zatarło, coś trzeba było wprowadzić nowego. Nasz nowy model zakłada spojrzenie troszkę w stronę futsalu i ściągnięcie pewnych zachowań futsalowych do Amp Futbolu. Stąd właśnie nasz nowy pomysł na trenera Dymitro Kameko, który jest reprezentantem futsalu, zdobywał z zespołami futsalowymi najwyższe pozycje w lidze ukraińskiej, w lidze białoruskiej, także ma bardzo duże doświadczenie, jeśli chodzi o swój zawód.
Ten okres świąteczno-noworoczny to jest zawsze znakomita okazja do wielu spotkań, takie także piłkarskie. Odbywa się w Wielkopolskim Związku Piłki Nożnej i tym razem z ludźmi futbolu, którzy kiedyś działali, ale wciąż są żywotni niesamowicie. Pan Adam Czoperski, przewodniczący klubu seniora Wielkopolskiego Związku. Panie Adamie, fajna tradycja, lubicie spotykać się w takim gronie.
No zawsze to są okazje do wspomnień z młodych lat, a te są zawsze najprzyjemniejsze. Także są takie okazje dwa razy w roku, może częściej, ale jest to jedna z nielicznych okazji, gdzie możemy się spotkać w gronie z tych działaczy, którzy kiedyś błyszczeli na stadionach, na płytach, na trybunach i wspominamy te czasy.
Rozmawiacie także o współczesności na pewno, no bo macie swoje doświadczenia. Odwiedzają was także obecni sternicy związku, między innymi prezes Paweł Wójtala. Jest o co pytać? Tak czasami patrzycie, bo to z reguły tak się mówi, a w moich czasach to było lepiej. Tak mówicie?
No zawsze takie od pokoleń, że za naszych czasów to było fajnie. Teraz to jest ta młodzież i tak dalej. No, to jest tradycja taka. No, a co do rzeczywistości, to rzeczywiście. No, staramy się jakoś oceniać w miarę obiektywnie. Na ile nam się to udaje, to trudno powiedzieć. W każdym razie no, każdy ma jakieś własne doświadczenia, przemyślenia i oceny.
No właśnie, podobno to jest coś takiego, co funkcjonuje nie tylko w Wielkopolskim Związku Piłki Nożnej, bo słyszałem, że był pan ostatnio na takim spotkaniu. No właśnie, czyli ci piłkarscy seniorzy funkcjonują w obszarze całego kraju. Jakieś wnioski jesteście w topie, jak to zwykle Wielkopolska?
No ja Pierwszy raz byłem na tym spotkaniu, bo od niedawna prowadzę ten klub. No i mam pozytywne wrażenie z tego spotkania. Jest to też okazja do wymiany przemyśleń, doświadczeń z poszczególnych okręgów, bo to przewodniczący z całego kraju, z wszystkich województw. Także każdy ma inne doświadczenia tam, przemyślenia, problemy. No i tym się dzielimy i to jest korzystne właśnie.
Będę zgadywał, ale jestem przekonany, że pan potwierdzi, na takich spotkaniach, szczególnie w okresie tym świątecznym, przede wszystkim chyba sobie zdrowia życzycie, bo jesteście z środowiska piłkarskiego, czasami kontuzje nie omijały, więc chyba wszyscy sobie wszystkim życzą zdrowia głównie.
No tak to jest, taka jest rzeczywistość i tak trudno z tym walczyć, bo rzeczywiście spotykamy się oprócz dyskusji na tematy aktualne, każdy mówi o sobie, jak się czuje, jakie problemy miał i niestety tych problemów przybywa, no bo to wiek jest taki, że trzeba się liczyć z tym.
Panie Adamie, to na ręce pana przewodniczącego Adama Czopelskiego, także od Polskiego Radia Poznań, redakcji sportowej, życzenia przede wszystkim tego wielkiego piłkarskiego zdrowia i żeby ta futbolowa pasja nigdy nie zagasła.
No, dziękuję bardzo, dziękuję i życzę też wszystkiego dobrego. No zdrowia przede wszystkim, to zdrowie jest najważniejsze. Dziękuję bardzo.
Zgadzamy się ze znanym piłkarskim działaczem, szefem klubu seniora Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, panem Adamem Czuperskim. Dziękujemy za życzenia. No bo tych życzeń będzie coraz więcej w tym okresie, tym bardziej w wydaniach audycji w sportowym rytmie. Bo to ostatnie tegoroczne wydanie, 18 grudnia. Tak się składa, że 25 grudnia święto. Potem też idealnie trafiamy w nowy rok. Zatem dwie niedziele bez audycji w sportowym rytmie. Polecamy się z audycją 8 stycznia. To już myślę nakręcony będzie ten przedolimpijski kolejny rok 2023, ale jeszcze w tym tygodniu pracujemy dla państwa. Jutro podsumowanie piłkarskiego mundialu, bo nasz ostatni magazyn mundialowy Katar Radia Poznań o 10:15. We wtorek 21:05 Sportowa Arena, też oczywiście podsumowanie sportowego roku 2022, tym razem w dziennikarskiej i mamy nadzieję z państwa udziałem debacie. Gościć będę w studiu Beatę Oryl-Stroińską z Telewizji Poznań, Radosława Patroniaka, szefa sportu w Głosie Wielkopolskim oraz dziennikarza sportowego poznańskiego oddziału Polskiej Agencji Prasowej Marcina Pawlickiego. Wspólnie z państwem podsumujemy sobie Wielkopolski sportowy mijający 2022 rok. No ale teraz podsumowujemy sobie tę niedzielę 18 grudnia, mundialową niedzielę wciąż.
Piłkarze Argentyny po raz trzeci w historii wywalczyli Mistrzostwo Świata. Dzisiaj w finałowym spotkaniu, które kończyło turniej w Katarze, okazali się lepsi od broniących tytułu Francuzów, ale zwyciężyli dopiero po rzutach karnych. W regulaminowych 90 minutach był remis 2-2. W dogrywce obie drużyny strzeliły po jednym golu i o wszystkim decydowała seria 11. W niej Argentyńczycy pokonali Francuzów 4-2. Dawid Kubacki wygrał kolejny konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w szwajcarskim Engelbergu. Kolejne miejsca zajęli dzisiaj Austriak Manuel Fettner i Słoweniec Andrzej Laniszek. Kubacki prowadzi w klasyfikacji generalnej. Ma 74 punkty przewagi nad Laniszkiem. Radosław Kawęcki zajął 7 miejsce w finale 200 metrów stylem grzbietowym podczas kończących się w Melbourne Mistrzostw Świata w pływaniu na krótkim basenie. Zwyciężył Amerykanin Ryan Murphy. Ze zmiennym szczęściem radziły sobie dzisiaj wielkopolskie drużyny na ligowych parkietach. W Ekstraklasie Koszykarek zespół Enea ZS-u Politechniki Poznań przegrał z ekipą Polskiej Strefy Inwestycji Enei Gorzów 66-89. Z kolei w Ekstraklasie Szczypiornistek PR Urbis Gniezno pokonał na wyjeździe drużynę Startu Elbląg 29-28.
Wojtek spojrzał na mnie z rzutem, to on jutro zaprezentuje pierwszy sport na antenie Radia Poznań 5 minut po godzinie 7. Wieczorem nasze serwisy 5 minut po 19 i o 22.05. Będzie także w tym tygodniu oczywiście magazyn piłkarski Kolejorz w czwartek o 17.15. A teraz widzę, że wyświetliło mi się na komputerze, to Paweł nacisnął pewnie jakiś przycisk na konsolecie Mission Impossible, ale wiemy, że po 20 wcale nie Mission Impossible, bo zawsze da radę, prezentując piękne nagrania klasyki muzycznej, redaktor Ewa Mikołajewska, więc my tym bardziej szybko trzmychamy. Dziękujemy za to ostatnie w 2022 roku wydanie audycji w sportowym rytmie. Audycję zrealizował Paweł Kretkowski, a mieli przyjemność przygotować i poprowadzić
Wojciech Bernard
i Krzysztof Ratajczak. Dziękujemy. Do usłyszenia.